A przed nami, proszę Państwa, kolejny, jak co tydzień, wieczór z Biblią w ręku. Bardzo serdecznie witam wszystkich słuchaczy, ksiądz Mariusz Rosik przy mikrofonie i zapraszam na kolejną audycję. Mówimy, proszę Państwa, od kilku tygodni o tym, w jaki sposób doszło do ukształtowania się Ewangelii. Jak wyglądał ten proces, który doprowadził do tego, iż w kanonie Pisma Świętego Nowego Testamentu znalazły się cztery Ewangelie autorstwa Marka, Mateusza, Łukasza i Jana. Mówimy o trzech etapach powstawania Ewangelii. Etap pierwszy to życie, działalność, męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Etap drugi to przekaz ustny i tworzenie się pierwszych małych form literackich. I wreszcie etap trzeci to ostateczna redakcja Ewangelii. Zatrzymajmy się dzisiaj, proszę Państwa, na tym drugim etapie. Przypomnijmy kilka podstawowych faktów. Mówiliśmy już o tym, że Jezus urodził się mniej więcej na 7 lat przed naszą erą. Doszło do pewnego błędu w 525 roku w liczeniu tej daty narodzin Chrystusa i dziś mamy niemal pewność, że Dionizy Mniejszy popełnił taką pomyłkę i dlatego narodzenie Chrystusa należy datować na około 7 lat przed naszą erą. Kiedy więc Jezus umiera, zmartwychwstaje i wstępuje do nieba, mając lat 33, jest około rok 27 naszej ery, 27 rok po Chrystusie. I właśnie wtedy, proszę Państwa, rozpoczyna się ten drugi etap kształtowania się Ewangelii. Etap, który polega na tym, że dobra nowina o zbawieniu przyniesionym przez Jezusa jest głoszona ustnie. Jest głoszona z ust do ust, przekazywana niby niczym dobra nowina, przekazywana z wielkim entuzjazmem, przekazywana z jednego pokolenia na drugie, gdyż ten etap trwa kilkadziesiąt lat. Pierwsza napisana Ewangelia kanoniczna to Ewangelia Marka, która powstała mniej więcej około 60-65 roku, a więc ponad 30 lat Ewangelia była głoszona ustnie. Kolejna to Ewangelia Mateusza już po 70 roku, około 80 roku powstaje Ewangelia Łukasza i wreszcie Ewangelia Jana po roku 90, być może nawet około roku 100, a więc niemal na początku II wieku, pomiędzy 27 rokiem naszej ery a 100, mamy ponad 70 lat. Przez tyle lat Ewangelia była przekazywana ustnie, zanim doszło do zapisania ostatnich czterech Ewangelii, którą była Ewangelia według świętego Jana. Ten proces jest niezwykle istotny. Mówi nam on bowiem o tym, proszę Państwa, że Ewangelie są w pewnym sensie konsekwencją ustnego przekazu dobrej nowiny. To, co Jezus uczynił, to, co zdziałał, to, co dokonał, jest przekazywane ustnie i dopiero później spisane. Podobnie jest zresztą ze wszystkimi innymi księgami Nowego Testamentu. Można więc powiedzieć z pewnym uproszczeniem, że Nowy Testament jest wytworem ustnej tradycji, głoszonej od czasów Jezusa, przekazywanej przez pokolenia. Nie można więc, myśląc logicznie, zatrzymywać się na samym tylko Piśmie Świętym, sola scriptura, bo samo Pismo Święte Nowego Testamentu jest niczym innym jak wytworem tradycji, tradycji ustnej przekazywanej w Kościele. W związku z tym w Kościele katolickim opieramy się na tych dwóch filarach, którym jest i Pismo Święte, i tradycja. Wiemy, że w środowisku judaistycznym tradycja ustna jest czymś niezwykle istotnym. Może, proszę Państwa, pozwolę sobie na takie osobiste wspomnienie. W czasie moich studiów w Izraelu pewnego razu wybrałem się z przyjaciółmi na przejażdżkę samochodem. Pojechaliśmy z Jerozolimy nad jezioro Genezaret i później zwiedzaliśmy Galileę. Gdzieś w okolicach Nazaretu zatrzymaliśmy się na chwilę na kempingu przy stacji benzynowej, aby troszkę odpocząć, aby napić się kawy. Właśnie wtedy nadjechał wycieczkowy autobus z pewnej żydowskiej szkoły, szkoły przeznaczonej tylko dla dziewcząt. Z tego autobusu wysiadło pewnie 30 kilka dziewcząt, kilkunastoletnich, może 16-17-letnich, wszystkie ubrane w jednakowe szkolne mundurki, białe bluzki. I kiedy tak doszło do spotkania z taką małą grupą tych dziewcząt, jedna z nich zapytała, skąd jesteśmy, odpowiedzieliśmy, że z Polski. Okazało się, proszę Państwa, że to, co ta kilkunastoletnia dziewczyna wtedy wyznała, było czymś szokującym dla nas wszystkich. Powiedziała, naprawdę z Polski? 14 pokoleń wstecz moi dziadkowie mieszkali w Lublinie. Rozmawialiśmy po angielsku. Ja sobie wtedy pomyślałem, ja nie jestem w stanie pewnie nawet dokładnie umiejscowić, gdzie mieszkała moja prababcia. A co dopiero 14 pokoleń wstecz. Ta tradycja przekazu, tradycja również ustna, jest niezwykle istotna w judaizmie, również do naszych czasów. Zresztą wystarczy wspomnieć film, pewnie wielu z nas znany film zatytułowany Skrzypek na dachu. Tam jednym z czołowych utworów wykonywanych jest piosenka zatytułowana Tradition, tradycja. Otóż tradycja ustna była niezwykle istotna w przekazie Ewangelii po śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, a przed spisaniem ostatecznej redakcji Ewangelii. Dzisiaj, gdy w ten wieczór po 20 wiekach od momentu, kiedy Ewangelie zostały spisane, próbujemy odtworzyć tamten proces. Istotne jest przede wszystkim uświadomienie sobie pewnych różnic mentalnościowych, które istnieją pomiędzy człowiekiem Zachodu, dzisiejszego czasu, a człowiekiem sprzed 2000 lat, żyjącym w świecie semickim, choć nie tylko, również i w kulturze greckiej, i w kulturze rzymskiej. Otóż dziś, proszę Państwa, nasza pamięć jest przede wszystkim pamięcią wizualną. Zapamiętujemy, bo czytamy. Zapamiętujemy, bo widzimy. Inaczej było za czasów Jezusa. Tamta pamięć to przede wszystkim pamięć audycyjna, pamięć ze słuchu. Bardzo wiele było za czasów Jezusa analfabetów. Bardzo duży procent ludzi nie potrafił zmierzyć się z książką, nie potrafił czytać, nie potrafił pisać. Obowiązek szkolny w samym Izraelu obejmował zaledwie chłopców. Dziewczęta nie miały dostępu do szkół. I dosyć podobnie wyglądało to w całym basenie Morza Śródziemnego, choć różna sytuacja kształtowała się i w różnych regionach, i w różnych wiekach. Niemniej jednak z całą pewnością procent analfabetyzmu był zdecydowanie większy niż dzisiaj. Dlatego jeśli ktoś chciał zapamiętać jakąś informację, to pamiętał ją przede wszystkim ze słuchu. A w związku z tym rozwijano metody łatwego zapamiętywania. Metody, które ułatwiały przyswajanie sobie wysłuchanych treści. Dzisiaj badaniem tych metod zajmują się uczeni przede wszystkim w tak zwanej szkole skandynawskiej. Mamy tam takiego znanego profesora Gerardsona, który przoduje w badaniu metod mnemotechnicznych, czyli metod łatwego zapamiętywania w starożytnym, antycznym świecie. Posłuchajmy się może kilkoma przykładami. Opowiada się o Senece, o filozofie, iż pewnego razu wygłosił swój wykład filozoficzny przed dużym gronem słuchaczy. Kiedy skończył, powiedział, czy są jakieś pytania. Rzeczywiście podniósł się raz rąk i słuchacze zaczęli zadawać mu pytania. Mówi się, iż Seneca przerwał te pytania po pierwszych 100 wypowiedziach i rzekł, odpowiedzmy teraz na te 100 pytań, a później przejdziemy do następnych. I rzeczywiście potrafił zapamiętać w odpowiedniej kolejności wszystkie zadane mu 100 pytań. O Orygenesie, genialnym chrześcijaninie, interpretatorze Pisma Świętego, opowiada się, że znał je całe na pamięć, że wystarczyło zacytować jeden wiersz, a on potrafił recytować dalej Biblię na pamięć. Z tego powodu, że miał niezwykle rozwiniętą pamięć ze słuchu. Na czym więc polegały te metody mnemotechniczne, którymi posługiwał się Jezus, którymi posługiwali się także Jego uczniowie w przekazie treści dobrej nowiny? Sięgniemy tylko po kilka prostych, przykładowych zjawisk. Otóż pierwszy ważny moment budowania wypowiedzi, aby była ona łatwo zapamiętana, to skontrastowanie dwóch członów tej wypowiedzi. Bardzo często, proszę Państwa, pada to w przysłowiach. Istnieje pewien kontrast, zestawienie na zasadzie paradoksu, które sprawia, że taką wypowiedź bardzo szybko się zapamiętuje. Przykład. Lekarzu, ulecz sam siebie. Taką wypowiedź bardzo łatwo zapamiętać. Inna, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Wystarczy, proszę Państwa, raz usłyszeć takie przysłowie, takie powiedzenie i człowiek zapamiętuje je na całe życie, bo po pierwsze jest krótkie, a po drugie kontrast pomiędzy członami tej wypowiedzi jest bardzo wyraźny. To pierwsza z metod mnemotechnicznych używanych w starożytności. Inna metoda to pewna stała struktura wypowiedzi. Ponieważ mamy wieczór z Biblią w ręku, sięgnijmy więc do Biblii. Otwórzmy Ewangelię Mateusza, powiedzmy, na 5 rozdziale. Mamy tam do czynienia z tak zwanym kazaniem na górze. 5, 6 i 7 rozdział Ewangelii Mateusza to kazanie na górze. Rozpoczyna się ono błogosławieństwami. Błogosławieństwa, które mają jasno określoną, stałą i wciąż powtarzającą się strukturę. Błogosławieni ubodzy w duchu, bo do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni tacy a tacy, albowiem to i to. I ta struktura, proszę Państwa, powtarza się 8 razy.
W zamian za moją miłość oskarżają mnie, a ja cały jestem modlitwą. Odpłacają mi złem za dobre i nienawiścią za moją miłość. Psalm 109.
Zapatrzył się anioł w czerwień płomienia pań warg. Zapatrzył się anioł w pożar czerwieni pani ust. Zapatrzył się anioł w czerwień płomienia pań warg. Zapatrzył się anioł w pożar czerwieni pani ust, pani ust, pani ust. Zapatrzył się anioł w pożar czerwieni pani ust, pani ust, pani ust. Zesłał z nieba anioł, anioł zesłał mu plus, gdyby mógł to miłość.
Uczeni przekonują, że dla ludzi czasów Jezusa, którzy mieli bardzo wykształconą pamięć ze słuchu, wystarczyło jeden raz usłyszeć błogosławieństwa i byli oni w stanie powtórzyć je w całości. Dzisiaj prowadzono nad tym badania. Jeśli ktoś jeden raz usłyszy błogosławieństwa, to przeciętnie zdolny człowiek jest w stanie odtworzyć ich 6, czyli no dosyć dużo procentowo. Nie tyle co starożytni, ale dosyć dużo. Widzimy więc, że taka stała struktura zdania, wciąż się powtarzająca, ułatwia zapamiętanie. Jeszcze inną metodą mnemotechniczną jest stała konstrukcja dłuższych wypowiedzi. Choćby, żeby nie szukać daleko, w tym samym kazaniu na górze, już na następnej stronie Biblii, czytamy wypowiedzi Jezusa zwane antytezami. Są to dłuższe wypowiedzi, ale budowane według jasno określonej konstrukcji. Słyszeliście, że powiedziano przodkom, nie zabijaj, a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. I w ten sposób mamy wiele przykazań, dekalogu omówionych. Słyszeliście, że powiedziano tak i tak i tak i tak, a ja wam powiadam tak i tak i tak i tak. Te dłuższe nawet wypowiedzi zestawione ze sobą na zasadzie kontrastu i budowane według stałej struktury ułatwiają nam zapamiętywanie. Takimi metodami posługiwał się Jezus i takimi też metodami posługiwali się apostołowie i uczniowie Jezusa, pierwsi głosiciele Ewangelii. Co jest istotne dla nas z punktu widzenia teologicznego, z punktu widzenia naszej wiary? Co dokonuje się na tym drugim etapie powstawania Ewangelii synoptycznych? Otóż dokonują się dwa ważne procesy, ważne w interpretacji dzisiaj, po tylu wiekach, tekstu biblijnego. Pierwszy proces, który się dokonuje podczas tego ustnego przekazu Ewangelii, to to, iż nauczanie Jezusa zostaje przez apostołów zinterpretowane z punktu widzenia paschalnego, mówiąc prościej, z punktu widzenia zmartwychwstania. Pewnych wypowiedzi Jezusa uczniowie mogli nie rozumieć, zanim Jezus zmartwychwstał. Pewnych wypowiedzi Jezusa uczniowie mogli nie pojmować do końca. Przeczuwali ich znaczenie, ale nie byli jego pewni, interpretowali na różne sposoby. Po zmartwychwstaniu, po zesłaniu Ducha Świętego, w tej perspektywie zmartwychwstania zaczęli je interpretować tak, jak głosił je Jezus. Z tą samą intencją, którą miał Jezus, gdy je wypowiadał. Posłuchajmy się może przykładem. Powędrujmy do Ewangelii według świętego Jana. Otóż w drugim rozdziale w Ewangelii Jana, w 19 wierszu, Jezus w przepięknym miejscu, przypuszczalnie na dziedzińcu świątynnym, dziedzińcu Izraelitów, mówi do swoich adwersarzy słowa: zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dni wybuduję ją na nowo. Jan 2,19. Te słowa były szokiem i dla uczniów Jezusa, i dla tych, którzy otaczali uczniów Jezusa. Nie rozumieli tego powiedzenia. Dziwią się. 46 lat budowano tę świątynię, a ty w 3 dni wzniesiesz ją na nowo? Uczniowie również nie chwycili sensu tej wypowiedzi i dopiero po zmartwychwstaniu święty Jan mógł spokojnie napisać: on zaś mówił o świątyni swojego ciała. Widzimy więc, że zmartwychwstanie dało uczniom nową perspektywę. Musieli popatrzeć na życie Jezusa, musieli popatrzeć na cuda dokonywane przez Jezusa, musieli popatrzeć na słowa wypowiadane przez Jezusa w tej nowej perspektywie, odczytać je na nowo po zmartwychwstaniu. To pierwszy proces, który się dokonuje w czasie ustnego przekazu Ewangelii. Proces popaschalnej, czyli pozmartwychwstaniowej interpretacji nauczania Jezusa. I proces drugi, również niezwykle istotny, to przystosowanie nauczania Jezusa do potrzeb wspólnoty. Bardzo ciekawe zjawisko. Słowa Jezusa były wypowiadane do apostołów, a później były głoszone ustnie, powstawały pierwsze gminy chrześcijańskie i w tych pierwszych gminach należało nauczanie Jezusa wprowadzić w życie. Należało przystosować słowa Jezusa do konkretnej sytuacji, jaka panuje w danej gminie chrześcijańskiej. Znów dla większej jasności posłuchmy się przykładem. Powędrujmy, proszę Państwa, do Ewangelii według świętego Marka. W Ewangelii według świętego Marka w 9 rozdziale, 29 wierszu czytamy tak. słowa Jezusa skierowane do apostołów, którzy nie potrafili poradzić sobie z wypędzeniem złego ducha z opętanego chłopca. Jezus mówi: ten rodzaj złych duchów można wyrzucić tylko modlitwą i postem.
Je rêve son visage, je décline son corps, et puis je l'imagine habitant mon décor. J'aurais tant à lui dire si j'avais su parler, comment lui faire lire au fond de mes pensées. Mais comment font ces autres à qui tout réussit, qu'on me dise mes fautes, mes chimères aussi. Moi j'offrirai mon âme, mon cœur et tout mon temps, mais j'ai beau tout donner, tout n'est pas suffisant. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, si l'on changeait les choses un peu, rien qu'en aimant donner. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, je ferais de ce monde un rêve, une éternité. J'ai du sang dans mes songes, un pétale séché, quand des larmes me rongent, que d'autres ont versé. La vie n'est pas étanche, mon île sous le vent, les portes, les centres et les cris, même en fermant. Dans un jardin d'enfants, sur un balcon des fleurs, ma vie paisible où chantant battre tous les cœurs. Quand les nuages foncent, présage des malheurs, quelles armes répondent au pays de nos. Qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, si l'on changeait les choses un peu, rien qu'en aimant donner. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, je ferais de ce monde un rêve, une éternité. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, si l'on pouvait changer les choses et tout recommencer. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, nous ferions de ce rêve.
W bardzo wielu wydaniach Biblii, nie wiem, jeżeli Państwo mają przed sobą teraz jakieś wydanie, warto sięgnąć, Marek 9:29. Słowo i postem, dwa słowa, pojawiają się w nawiasie. W innych zostały zupełnie pominięte. I zdanie kończy się na słowie modlitwą. Ten rodzaj złych duchów można wyrzucić tylko modlitwą. Otóż okazuje się, że w najstarszych wersjach, które udało się odtworzyć, w najstarszych manuskryptach, właśnie tak kończy się wypowiedź Jezusa: ten rodzaj złych duchów można wyrzucić tylko modlitwą. W niektórych tylko pojawia się słowo i postem, dlatego w naszych tłumaczeniach niekiedy zapisane jest ono w nawiasie. Pytamy więc, co więc Jezus powiedział? Czy mówił tylko o modlitwie? Czy mówił o modlitwie i poście jednocześnie? Dzisiejsza interpretacja tej wypowiedzi Jezusa skłania uczonych do bardzo ciekawego poglądu, do bardzo ciekawej tezy. Otóż uczeni twierdzą, bazując właśnie na tych najstarszych manuskryptach, że Jezus wypowiedział tylko to jedno zdanie. Ten rodzaj złych duchów można wyrzucić tylko modlitwą. I na tym poprzestał. Kiedy więc apostołowie, czy też przewodniczący różnych gmin chrześcijańskich w pierwszych stuleciach starali się w przypadku takich trudnych problemów duchowych stosować modlitwę, mogło się okazać, że w jakimś przypadku było to nie w pełni skuteczne. Mieli na przykład uczniowie Chrystusa w jakiejś gminie człowieka, który był opętany, który się zmagał ze złym duchem, modlono się za niego i to w dalszym ciągu nie skutkowało. I wtedy ktoś wpadł na pomysł, w takim razie zarządźmy post. Będziemy pościć w intencji tego, który ma kłopoty ze złym duchem. I po pewnym czasie takiego postu na nowo przystąpiono do modlitwy i problem ustąpił. Człowiek został uwolniony. W związku z tym do tej wypowiedzi Jezusa dopisano słowa i postem. I w ten sposób to, co wydarzyło się w pierwszej gminie chrześcijańskiej, przypisano Jezusowi. Dzisiaj powiemy, czy dopuszczalna jest taka ingerencja w słowa Jezusa, czy nie dodajemy przypadkiem czegoś do słów Jezusa, czy nie zmieniamy. Otóż nie, proszę Państwa, rzecz polega na tym, że pierwsi chrześcijanie tłumaczyli to w sposób następujący. Jezus żyje. Jezus żył tutaj na ziemi przez 33 lata i nauczał uczniów. Później umarł, zmartwychwstał, wstąpił do nieba i dalej żyje w Kościele i mówi do swojego Kościoła, mówi przez Ducha Świętego, mówi przez natchnienia. W związku z tym ta myśl, aby pościć w intencji człowieka mającego kłopoty duchowe, pochodzi od samego Jezusa. To sam Jezus natchnął kogoś z uczniów w tej gminie do tego, aby pościć. To Jezus mu powiedział, aby pościć. W związku z tym Jezus dalej naucza w Kościele przez Ducha Świętego i spokojnie można do tej jego wypowiedzi dopisać słowa i postem. I tak rzeczywiście się stało w bardzo wielu starożytnych manuskryptach, choć jak wiemy, nie we wszystkich. Bo w najstarszych ta wypowiedź Jezusa mówi tylko o modlitwie, pomija kwestię postu. Tak więc, proszę Państwa, na tym etapie przekazu ustnego między 27 rokiem po Chrystusie a powstaniem pierwszej Ewangelii Marka około 60 roku, a później Mateusza, później Łukasza i około 100 Ewangelii Jana, dokonują się dwa ważne procesy. Pierwszy to interpretacja nauczania Jezusa w świetle zmartwychwstania, a drugi przystosowanie nauczania Jezusa do potrzeb wspólnoty. To niezwykle istotne procesy w drugim etapie powstawania Ewangelii. A etap trzeci to ostateczna redakcja Ewangelii. Czyli ten moment, kiedy każdy z ewangelistów zasiadł, aby spisać ostateczną wersję swojego dzieła. O tym, jak to wyglądało, powiemy sobie za tydzień. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Ksiądz Mariusz Rosik. Zapraszam wszystkich na kolejny wieczór z Biblią w ręką za tydzień o tej samej porze.